Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam telewidzów Telewizji Trwam, a także i radiosłuchaczy Radia Maryja i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj bardzo frapujący temat, tak bym go nazwał, ale wspaniali goście, których bardzo serdecznie witam. Witam księdza profesora Jana Przybyłowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także księdza Zenona Hasa Pallotyna, również z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Serdecznie Was witam i zapowiadam temat. Temat, który ma bardzo ciekawe połączenie z nas w sobie. Ekologia w Kościele i demokracji. To mnie bardzo interesuje właśnie w Kościele i demokracji. To połączenie jest bardzo charakterystyczne i ciekawe. I proszę księdza doktora Zenona Hasa, aby wprowadził nas w ten temat.
Tak, to nasze dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją wielu spotkań, które tutaj w studiu już odbywaliśmy, gdzie analizujemy pewne obszary naszego życia, zarówno w takim świeckim świecie, w świecie demokracji, w wolnym społeczeństwie, takim współczesnym, a z drugiej strony, jak to jest rozumiane w Kościele. No i ten dzisiejszy temat, on będzie dotyczył tego, co nazywamy ekologią. Ekologia, no każdy z nas to słowo zna i przymiotnik, że coś jest ekologiczne, myślę, że wszyscy doskonale znamy. Często jak idziemy gdzieś na zakupy, no to też szukamy jakichś produktów, które mają ten przymiotnik ekologiczny. Ale samo rozumienie tej rzeczywistości, czyli to, co w potocznym rozumieniu jest, można pojmować jako szacunek czy ochronę naszego naturalnego środowiska życia, inaczej jest nieco rozumiany w Kościele, inne są motywacje, dlaczego chcemy chronić przyrodę, a inaczej jest to rozumiane w takim współczesnym społeczeństwie. Czasami jest to wręcz pewnego swego rodzaju ideologia. A zatem ten temat ekologii, który dzisiaj chcielibyśmy poruszyć, no on ma bardzo wiele aspektów. No i też trzeba sobie tak uzmysłowić, że on bardzo niedawno, też w czasie pontyfikatu papieża Franciszka, bardzo mocno zaistniał w Kościele. Nie? Tak jeszcze 50 lat temu rzadko w Kościele mówiono o ekologii. Natomiast teraz ekologii jest poświęcona wręcz odrębna encyklika, która nosi taki charakterystyczny tytuł Laudato Si, czyli bądź pochwalony Panie za te stworzenia, które nam dajesz. To jest ten początek pieśni, którą święty Franciszek napisał na cześć Ziemi i stworzenia Bożego. No więc ten temat, który jest rzeczywiście czymś nowym w Kościele, chcielibyśmy tak no, przez ten wieczór przeanalizować pod kątem też zobaczenia pewnych różnic właśnie postrzegania tego zagadnienia, naszego zachowania związanego z tym. No i też pod kątem pewnych zachowań, to znaczy pewnej edukacji też, nie? Do czego te zachowania nasze takie ekologiczne czy proekologiczne, do czego nas dzisiaj zobowiązują. W Kościele wręcz mówi się o grzechu ekologicznym, to znaczy jeżeli ktoś marnotrawi, zanieczyszcza środowisko, zanieczyszcza to, co dla nas jest tak jako wspólna podstawa naszego bytu, no to też papież Jan Paweł II, on to nazwał wręcz grzechem ekologicznym, nie? Czyli takie grzechy, które wyznajemy, które są przeciwko naszemu naturalnemu otoczeniu. Więc to byłby dzisiejszy taki bardzo szerokie spektrum zagadnień. A warto sobie od tego rozpocząć po prostu, że to słowo ekologia, ono się składa z dwóch greckich słów. Te dwa greckie słowa to jest oikos, czyli dom, wspólnota taka rodzinna, coś, co jest bliskie nam. No i logos, czyli tak jak słowo, nauka, coś, wiedza na ten temat. Czyli w pierwotnym znaczeniu tego słowa ekologia to była nauka, która się zajmowała, część biologii, która się zajmowała tym, w jaki sposób organizmy żywe, dane gatunki, żyją w swoim własnym środowisku, jaka jest relacja danego gatunku do jego otoczenia, w którym akurat ten gatunek żyje. Czy to motyle, ryby, ptaki mają swoje środowisko, w którym się poruszają, więc ta zależność pomiędzy środowiskiem a danym gatunkiem, to było nazywane ekologią, no ale dzisiaj to pojęcie zostało bardzo, bardzo poszerzone, no i oznacza po prostu też obecność człowieka w tymże środowisku. w tym naturalnym środowisku, które zostało nam dane przez Pana Boga. Więc te wszystkie relacje, które będziemy chcieli tak razem ze słuchaczami, z telewizami przeanalizować w
wieczór. Możemy odgadnąć proces wejścia tego tematu tutaj jest sformułowany w Kościele. A ja myślę o w ogóle w życiu chrześcijanina, bo Kościół jako taki to nie jest przedmiotem ekologii, ale ci, którzy go tworzą, tak, jak to się stało, że wszedł w taką wysoką tematykę, że aż papieże na ten temat mówią, piszą?
Na pewno trzeba byłoby tutaj wprowadzić pojęcie stworzenia w tym momencie, dlatego że kiedy mówimy o naturze, to wydaje nam się, że ona jest samoistna, że powstała sama z siebie, że to jest wynik jakichś przekształceń materii nieożywionej w ożywioną i na zasadzie zmian ewolucyjnych mamy dzisiaj taką różnorodność w otaczającym nam środowisku naturalnym. I są ludzie, którzy w taki sposób właśnie środowisko i naturę traktują. Uważają, że do tego, co nazywamy naturą, nie potrzeba żadnego działania sił zewnętrznych, nazwijmy to sił nadprzyrodzonych, czy wręcz, jeśli my chcemy wprowadzić termin stworzenie, samego Boga i to rozumianego osobowo. Więc jeśli chcemy pokazać nasze środowisko naturalne od strony tej interesującej Kościół i teologię, to musimy spojrzeć przez pryzmat objawienia, czyli źródła, z którego czerpiemy wiedzę nie tylko o Bogu, nie tylko o człowieku, ale również o tym środowisku, w którym człowiek żyje. I już z pierwszych kart Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju, dowiadujemy się, że stworzycielem wszystkiego, co istnieje, czyli całej rzeczywistości, jest Bóg. Możemy więc powiedzieć, że jeśli zajmujemy się tym problemem w Kościele, i to nie jest nowy problem ani dla teologii, ani tym bardziej dla Kościoła, bo zanim teologia została tak rozwinięta do takich rozmiarów, jak mamy dzisiaj, to Kościół posługiwał się swoim nauczaniem, swoim magisterium, w którym określał najważniejsze prawdy, które dotyczyły nie tylko naszej wiary, ale dotyczyły również człowieka i jego życia.
Więc kojarzy mi się tutaj przypomnienie świętego Franciszka, został już tutaj dzisiaj wywołany, ale go jeszcze wywołamy może teraz, może w drugim etapie naszych rozmów, że on przypomniał swojej epoce i to weszło w język teologiczny, że to wszystko, co nas otacza, w czym jesteśmy zanurzeni, jest stworzeniem. Ksiądz profesor właśnie użył tego słowa. A nie naturą. On przywrócił w swoim czasie właściwą nazwę światu i wszystkiemu, co istnieje w świecie. I tym językiem chyba musimy się dziś posługiwać. Stworzenie.
Stworzenie i można jeszcze wprowadzić takie bliższe naszemu życiu codziennemu pojęcia jak siostra, matka, brat, ojciec, dlatego że w tym podejściu franciszkowym, do czego odwołuje się też nasz papież Franciszek w Laudato Si, on nazywa na przykład naturę, ziemię siostrą, z którą mamy wspólne istnienie i matką, która obejmuje swoimi ramionami całą naturę. Odwołuje się do tego języka, który został niejako zapoczątkowany w tym omawianiu wielkości, bogactwa, piękna mądrości natury. Bo rzeczywiście, jeśli się przyglądamy naturze, to jest to odzwierciedlone piękno Boga. I nawet jest to jedna z dróg dojścia do Boga. Poprzez poznawanie piękna mądrości praw natury odnajdujemy w tym świetle, tak, odnajdujemy obecność Boga, Jego rękę, niejako rękę Stworzyciela.
I ta obecność Boga była bardzo czytelna przez teologów, ale przede wszystkim przez zwykłych ludzi, którzy stworzenie, które wokół siebie zauważali, było dla nich właśnie tą informacją i takim naturalnym duchowym, ale równocześnie duchowym odruchem wielkiego dziękczynienia, to patrzymy też na psalmy, które wychwalają świat tak piękny, przez Boga stworzony. I tutaj ten nasz mocny akcent naszej rozmowy będzie polegał na tym, abyśmy naznaczyli tą naturę, która jest także, to ten termin używany w różnych miejscach i przez różnych ludzi, ale niekoniecznie jest naznaczony stworzeniem przez Boga.
Tak, właśnie.
Tutaj rozmawiamy w tym momencie o takim właśnie chrześcijańskim czy biblijnym podejściu do stworzenia, które wymaga pewnego szacunku, ochrony. Święty Franciszek, który żył w XII wieku, on oczywiście nie był konfrontowany z wieloma problemami, z którymi my dzisiaj jesteśmy konfrontowani. To znaczy dotykamy tego, dzisiaj na przykład mówimy często, że jest smog w naszych miastach, że powietrze zawiera szkodliwe substancje, które oddychając sprawiają, że ludzie zaczynają chorować. I to zanieczyszczone powietrze no jest dużym problemem. Za czasów świętego Franciszka przy tamtej ilości osób myślę, że nie był to jeszcze taki duży problem.
Wtedy czysta ogień, woda. Czysta i las. Woda. Dowiedziałem się, że las, który był karczowany, ale jak się go nie przypilnowało, wracał na swoje miejsce. Dokładnie. To były żywioły natury, czyli możliwości. Wspaniałe, piękne, ale również groźne.
Więc sytuacja o tyle się zmieniła przez te 800 czy 900 lat od czasu świętego Franciszka, że dzisiaj nasze techniczne możliwości i nasz poziom konsumpcji, to znaczy używania tego wszystkiego, co jest na świecie, jest tak wielki, że no zagraża to pewnej przyszłości. I dlatego ten problem ekologii, on jest poruszany nie tylko przez ludzi wierzących, tylko właśnie zwłaszcza po II wojnie światowej, wielu środowiska zaczęto zauważać, że człowiek ze swoją taką nadmierną konsumpcją niekontrolowaną, z wydobywaniem surowców, które są dostępne, po prostu niszczy otoczenie i niszczy świat, którym mieszkamy. Więc ten punkt wyjścia ekologii, który się zrodził w XX wieku, w czasie, kiedy technologia zaczęła się rozwijać, jest nieco inny aniżeli ten, który towarzyszył świętemu Franciszkowi, ale oczywiście sposób odpowiedzi na to no jest bardzo podobny. To znaczy, no jako ludzie, jako istoty żyjące tutaj na Ziemi, no pragnąc zagwarantować też naszą przyszłość następnym pokoleniom na Ziemi, no my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten świat, w którym żyjemy, chronić i zachowywać go w takiej postaci, która no będzie możliwe, że życie ludzkie będzie nadal możliwe na Ziemi. Tak można by to najogólniej ująć. A ta motywacja, która nam w Kościele towarzyszy, rzeczywiście jest taką motywacją, że czynimy to dlatego, że Bóg dał nam ten dar i dlatego z szacunkiem pewnym ten dar próbujemy wykorzystywać, nie psując go, tylko korzystając z tego zgodnie z tym biblijnym zapisem, że Pan Bóg do Adama powiedział, że panuj nad ziemią, nad stworzeniami żywymi, używaj ziemi, która jest do Twojej dyspozycji. Więc to jest też polecenie Pana Boga, bo tej natury potrzebujemy do tego, żeby żyć.
Czy nie możemy tak powiedzieć, że człowiek jest w tej sprawie, w tej naszej rozmowie dotyczącej stworzenia odpowiedzialny przed Bogiem i właśnie stworzeniem?
Przed Bogiem, przed wspólnotą i przed samym stworzeniem. Tak, można by w takiej kolejności tę odpowiedzialność człowieka za środowisko, za to piękno i to bogactwo jest właśnie w takiej kolejności odpowiedzialne. Oczywiście najpierw może jeszcze wprowadźmy tu, bo tu jeden termin już padł, ekologia. I w potocznym języku właściwie wszyscy tym pojęciem się posługują.
Ale mniej więcej rozumiemy go.
Tak.
Z tym, że te odcienie są i musimy na nie bardzo uważać.
Tak, natomiast jest jeszcze drugi termin, on się rzadziej pojawia, natomiast w nauce jest mocno zakorzeniony, stworzony w 65 roku przez polskiego geologa Goetla, który wprowadził taki termin sozologia. Sozein po grecku to jest ochraniać. No i logos, ten drugi człon wspólny wszystkim naukom. Czyli mamy naukę o ochranianiu, czyli o takim czynnym zaangażowaniu człowieka w to, żeby naturę poznawać, poznawać jej prawa, rozwijać różne dziedziny wiedzy, która nam pomoże te prawa lepiej zgłębiać. Dlatego sozologia jest zespołem nauk, które łączą się interdyscyplinarnie z wiedzą nie tylko geografią, geologią, ale również z psychologią, z socjologią, bo to człowiek jest tym, który ma tę przyrodę poznawać i ją chronić. Więc sozologia to jest zespół tych różnych działań w obszarze nauki, która pozwala nam rozszyfrowywać, czym ta natura jest i w jaki sposób czynnie uczestniczyć w jej ochranianiu, żeby ona służyła nie tylko temu pokoleniu, ale została przekazana jako dziedzictwo w stanie nie gorszym, niż sami to przejęliśmy.
Jest takie moje pytanie. Czy możemy mówić, że natura ma swoje prawa? Takie zdanie jest bardzo często słyszalne, jakby nic nowego, ale pochylmy się nad tym pytaniem.
Rzeczywiście natura ma swoje prawa i to takie prawa, które są, czasami się też mówi, że natura nie wybacza, to znaczy człowiek potrafi wybaczyć, natomiast natura posługuje się swoimi prawami i nie może zmienić tych rzeczy.
Ma moc i siłę
też że każda rzecz, którą my zmieniamy w tym świecie, ona wywołuje też skutki. Więc tak dla pewnego takiego wyobrażenia sobie, myślę, że to zawsze jest cenne, żeby popatrzeć, że możemy sobie wyobrazić ziemię, na której nie byłoby człowieka. Że żyłyby wszystkie rośliny, byłyby na tej ziemi, zwierzęta żyłyby. No i ten proces życia na ziemi, on by się normalnie odbywał. Też słońce by wschodziło, zachodziło, więc no, byłaby jakaś taka naturalne procesy, które by się odbywały na ziemi, tak jak obecnie na Marsie, czy gdzie na jakimkolwiek innym miejscu tego wszechświata, gdzie nie ma człowieka. I w momencie, kiedy człowiek pojawia się w tym miejscu, gdzie jest natura, no my mamy to głębokie przekonanie, że jesteśmy wolnymi istotami i podejmujemy decyzje, które wynikają nie tylko z natury,
ale z odpowiedzialności.
Tylko z naszej odpowiedzialności. Mniejsze lub więcej. Te decyzje nasze mogą być dobre albo złe. Więc wejście człowieka w świat natury zawsze będzie przynosiło ze sobą konsekwencje. Albo dobre, albo złe. Nie mamy też na to wpływu. Więc cała jedna z wielkich dyskusji, kiedy mówimy o tych prawach natury, nie, które istnieją rzeczywiście, bo słońce krąży niezależnie od naszej woli i pierwiastki się składają i rozkładają niezależnie od naszej woli. Takie są prawa natury.
Tak, jego ten system taki ekologiczny na wielkich, niedostępnych miejscach, to w cudzysłowie, gdzie jest dzisiaj niedostępne miejsce dla człowieka, ale nie widzimy, nieraz ukazują,
no,
jak te systemy... Jak te systemy funkcjonują sprawnie i są uzależnione od siebie.
Więc to o tym właśnie nauki ekologiczne to próbują zrozumieć. I jest jedna taka bardzo poważna dyskusja, która już wielokrotnie naukowcy się spierają i nie jest to do końca aż tak wyjaśnione, czy zmiany klimatyczne, którymi mamy do czynienia na Ziemi, bo to jest też jeden z aspektów całej ekologii, czy te zmiany klimatyczne, ocieplenie czy oziębienie klimatu, czy to jest wynik naturalnych procesów, że Ziemia wokół Słońca zmienia swój kąt położenia, że przesuwają się bieguny magnetyczne, czy wybuchają jakieś wulkany i wydobywa się dwutlenek węgla i zmienia się atmosfera ziemska. Więc jest pytanie, czy zmiany klimatyczne są tylko i wyłącznie procesami naturalnymi, wynikającymi właśnie z tych praw natury, o które ojciec tutaj pytał, czy też jest to wynik ludzkiej działalności. Więc ta dyskusja oczywiście jest bardzo ożywiona, pewnie do końca nie będzie nigdy rozstrzygnięta, ale jedno na pewno trzeba stwierdzić, że nawet jeżeli ludzki udział w tych zmianach klimatycznych, czy zmianach w ogóle w naturze, nawet jeżeli on jest niewielki, ale jednak jest. I nasze zachowanie, takie dotyczące na przykład, no nie wiem, dobrego używania energii, oszczędzania energii, nie używania, no nie wiem, jakichś takich substancji, które niszczą powłokę ozonową, te nasze zachowania, one na pewno mają wpływ na też na całe nasze otoczenie. Czy jest to taki wpływ jedyny i my całkowicie ponosimy za to odpowiedzialność? Myślę, że trudno będzie na to pytanie rozstrzygnąć i jeszcze raz chcę powiedzieć, naukowcy się na ten temat sprzeczają, ale nie zmienia to faktu, że nasze postępowanie, my jesteśmy za nie odpowiedzialni i nawet jeżeli nie ma dużego wpływu, to jednak ta nasza forma, no nie wiem, ograniczania siebie, oszczędzania, właśnie chronienia tego otoczenia, myślę, że jest samo sobie czymś pozytywnym i dobrym.
Więc mówimy tutaj o takim procesie, który dotyczyłby każdego człowieka, ale gdzieś tam mamy gdzieś w pamięci, że są grupy pewne, które właśnie jakby nie przyjmowały do swojej pamięci, do wiadomości, do produkcji tych idei, które gdzieś tam nawet głoszą, że to jest tak, ale oglądają się, aby zaradził to człowiek indywidualny, żeby on się do tego zobowiązał. Chciałbym zapytać, czy możemy utrzymać takie pytanie jako zasadne, czy człowiek jest wrogiem natury?
Można. I nawet myślę, że każdy z naszych tutaj telewidzów, słuchaczy, gdyby przyjrzał się swojemu życiu codziennemu, zobaczyłby, że natura oskarża go, sama natura. Że z tego pięknego kiedyś, z tej relacji, kiedy człowiek podziwiał naturę, w tej chwili człowiek stał się tym, którego natura może oskarżyć. O to, co już tutaj zaczął wymieniać Zenon, czyli to człowiek, ktoś tak powiedział, że natura dostrzegł człowiek, że jest naga, dlatego ubrał ją
w beton.
Beton i odpadami i no, pozbawił ją tego naturalnego piękna. Czyli jest naga, a on ją przykrył śmieciami. I uważa, że jest piękniejsza niż sama natura z siebie. Otóż człowiek musi przetwarzać naturę, ale z poszanowaniem jej praw. Bo tak naprawdę to, co też nazywamy kulturą, to jest nic innego, tylko to, co człowiek potrafi wydobyć i dostrzec w naturze, w taki często bardzo niedoskonały sposób przetwarza na kulturę i tak samo jest z techniką. Można by powiedzieć, że większość tych wynalazków, które zrewolucjonizowały świat i ztechnicyzowały nasze życie, pochodzi z obserwacji natury. Więc człowiek potrafi czerpać wiedzę z natury, tylko niestety zatracił w tej relacji z naturą prawa moralne. I tutaj Kościół wchodzi ze swoją nauką i mówi: jedyne zabezpieczenie natury jest w prawach moralnych, a za moralnością zawsze stoi Bóg. Więc natura, żeby człowiek mógł ją dalej poznawać, korzystać z niej, będzie dla niego źródłem bogactwa, ale tylko wtedy, kiedy uszanuje w jej poznawaniu, różnie od strony naukowej, jej prawa. To, co się stało z naturą, tu Zenon o tym już wspomniał, to jest między innymi nadmierny rozwój techniki, a niestety człowiek w tym swoim rozwoju, również moralnym, się zatrzymał, czy nie nadąża za rozwojem technicznym. Co to sprawia? Że nie tylko indywidualni ludzie myślą bardziej o sobie i są egoistyczni, ale ten egoizm ujawnia się również w relacjach społecznych, w relacjach międzynarodowych, kiedy bogate kraje swoje bogactwo mają oparte na technice, ale technika to jest znowu niszczenie środowiska, to jest zatruwanie środowiska, to jest wydobywanie bogactw naturalnych, niszczycielskie naturę, ale oni nie oglądają się na biedniejszych, nie pomagają biedniejszym korzystać z tego, co oni posiadają, tylko dalej myślą o rozwoju takiego podejścia opartego na konsumpcji i hedonizmie, czyli żebym ja miał wszystkiego dostatek i żebym ja z tego powodu był szczęśliwy, nie oglądając się na innych.
Taki jawi mi się problem. czy człowiek zachowuje takie piękne polecenie, taką możliwość, którą otrzymał od Boga, czyńcie sobie ziemię poddaną, właściwy dystans i zachowuje zrozumienie tego daru, bym tak powiedział, dominacji przez osobę i jego intelekt, czy też już ten zapis biblijny jest jakby w naszych czasach nieaktualny?
No, zapis biblijny z pewnością jest aktualny i widzimy, że niezachowywanie tego...
Ja myślę o praktycznej stronie.
Jest rzeczywiście, prowadzi do bardzo tragicznych konsekwencji. Ja pozwolę sobie ten pierwszy akapit, pierwsze słowa z encykliki Laudato si mio Signore, bądź błogosławiony mój Panie, ten hymn słoneczny, który święty Franciszek napisał. Bo to jest taka pewien komentarz właśnie do tego stwierdzenia, nie? Takiego, że człowiek, który nie zachowuje tego przepisu, traktuje ziemię jako coś, czy naturę, czy to, co jest wokół niego, traktuje jako swoją własność, którą może sobie w dowolny sposób wykorzystywać. I to prowadzi później rzeczy do opłakanych skutków. Więc papież mówi o ziemi, o naturze, o przyrodzie, jako o siostrze, nie? Siostra ziemia. I ta siostra protestuje z powodu zła, jakiej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy, myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Pisze papież, tak personifikując ziemię jako siostrę. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia, która jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Zapominamy, że sami jesteśmy z prochem wziętym z niej, że nasze ciało jest utkane z jej pierwiastków, że oddychamy powietrze, które ona wytwarza. To jest ten piękny opis na początku właśnie, jak człowiek jest silnie związany z naturą, że my nie możemy żyć bez czystego powietrza i czystej wody. Jeżeli zapomnimy o tym, nie będziemy tego szanować, także że musimy troszczyć się o te otoczenie, w którym jesteśmy, no to podważamy najgłębsze pokłady naszej egzystencji tutaj na ziemi. Więc to mówienie o tym, że człowiek ma sobie czynić ziemię poddaną, nie oznacza, że może ją w sposób dowolny rabować, tylko rzeczywiście ma korzystać, ale w taki sposób, żeby to jemu służyło i zachowywało też przestrzeń dla innych ludzi tutaj żyjących na ziemi.
Jest to tekst bardzo obrazowy i gdzieś tam rodzi się pytanie, czy on odnosi się oczywiście do każdego człowieka, tu nie mamy wątpliwości. I nie chodzi o to, że do nich, a my nie, albo do nas, a do nich nie, ale gdzieś tu czuję w intencjach Ojca Świętego myśl, że do tych wszystkich, którzy zanadto eksploatują ziemię, stworzenie, pada tu woda i powietrze, ale wszystkie inne bogactwa, nie tylko dlatego, żeby posłużyć ludziom, którzy z tego skorzystają w pełni, tylko ku swojemu bogactwu, pomnożeniu swoich zasobów, powiem może zbyt prosto, bankowych.
To też, oczywiście, ale to wszystko ma na celu jednak konsumpcję, bo to, co najbardziej niszczy naturę, to jest nadmierna konsumpcja.
Proszę jakby jeszcze troszkę zatrzymać się nad tym słowem konsumpcja.
Otóż słowo konsumpcja jest też bliskie każdemu z nas, bo my jesteśmy konsumentami. Więc korzystając z czegokolwiek, z pracy rąk innych ludzi, z wytworów, które zawdzięczamy innym ludziom, ale tym również, którzy pracują na roli, konsumujemy wszystkie dobra, które zostały przetworzone z natury. Konsument to jest nie tylko ten, który kupuje i płaci, ale konsumentem jest każdy człowiek, który korzysta z dóbr natury, często pośrednio przez pracę innych ludzi. Więc konsumpcja to jest takie prawo każdego, żeby na tyle korzystał, na ile jest sam w stanie skonsumować, ale też powinien myśleć o tych, którzy nie mają do tego, żeby na normalnym poziomie żyć, nie mają dostępu, czyli nie są konsumentami. Czyli kiedy ja coś kupuję, dzisiaj są takie różne akcje, które to pięknie pokazują i obrazują. Kupujesz coś dla siebie, ale tam ktoś stoi z koszykiem i zbiera dla tych, którzy nie mają tyle szczęścia co ty i nie mają tyle pieniędzy, ale też chcą żyć. I ty masz jako konsument dla siebie, ale być może możesz nawet ograniczyć trochę mniej i tym, co dla siebie kupiłeś, podzielisz się ze swoim bratem, ze swoją siostrą, który jest w potrzebie. Więc słowo konsumpcja ma bardzo pozytywne znaczenie w tym pierwotnym swoim znaczeniu tego słowa. To jest ta świadomość, że ja mam prawo do tego, żeby coś posiadać, z czegoś korzystać, to ma służyć mojemu życiu, ale w tym pojęciu konsumpcji od strony chrześcijaństwa jest również pojęcie miłości do bliźniego. I to samo nazywamy, to samo możemy przenieść w naszą relację do natury. Człowiek jest konsumentem natury, ale istotą tego nawrócenia ekologicznego, tutaj Zenon wspomniał o tym grzechu ekologicznym, ale żeby z grzechu wyjść, trzeba się nawrócić. Istotą nawrócenia ekologicznego jest pokochanie natury, tego, co nas otacza, tego stworzenia, w taki sposób, żebyśmy potrafili to wyrazić w jakimś moim działaniu. I tutaj wchodzi ta po katolicku pojęta sozologia, czyli ja...
Ochrona.
Tak, ja nie muszę się angażować w różne akcje ekologiczne. To nie musi być wezwanie, że teraz wszyscy muszą się w różne ruchy ekologiczne, stowarzyszenia, organizacje angażować. Nie. Ja mam zobaczyć, jak ja mam pokochać naturę w swoim codziennym życiu, w swojej codzienności. I zacząć podziwiać naturę. I tu ktoś tak też pięknie powiedział, że my się na przykład zachwycamy sztucznymi ogniami, a nie potrafimy podziwiać zachodu i wschodu słońca. Przecież zachód i wschód słońca jest dużo piękniejszy niż jakieś tam sztuczne ognie.
I można... W sekundowym trwaniu.
Tak, oczywiście. I zachód słońca mamy i wschód codziennie. Wschód i zachód księżyca. Samo niebo, które możemy podziwiać. Chodzi o to, żeby w tej postawie konsumenta natury dostrzec miłość. Że ja będę właściwie potrafił konsumować naturę, jeśli ja ją będę kochał. Czyli ja nie będę czynił krzywdy temu, kogo kocham. Kto jest moim przyjacielem, tak jak tu jeszcze powiedział Zenon, powołując się na papieża Franciszka, że ziemia to jest nasza siostra, ziemia to jest nasza matka, która nas obejmuje ramionami.
No, ale z tej racji, że jest ktoś, kto mnie nauczył zasad i prawa, w moim sercu wypisał, a także w stworzeniu, bo wtedy dopiero go docenimy, wtedy stanie się ono dla nas czytelne w swoim pięknie i w swoim przeznaczeniu. Chciałbym zaprosić już naszych telewizów, telewizji Trwam, a także radiosłuchaczy do telefonów, do naszego studia. Stąd podaję numery telefonów z Polski Północnej 56 657 0011. Z Polski Południowej 657 0012, z zagranicy 657 0013 i druga końcówka 14. Połączenia darmowe w naszej rodzinie to 536 600 300, 536 600 400. Więc chcemy popatrzeć na dzieło Boże właściwie, taki jest cel naszej audycji, które zaistniało, ale też zaistniało w służbie dla człowieka. Ono zaistniało w służbie dla człowieka, mamy tę świadomość.
No to jest ta wielka, wielka świadomość papieża, że jeżeli będziemy traktować Ziemię jako nasz dom, bo taki jest też podtytuł tej encykliki, nie? Nasz wspólny dom, no to jeżeli mieszkamy we wspólnym domu, jesteśmy po prostu skazani na siebie, to świadomość tego, że uczestniczymy, mieszkamy w tym domu, no też doprowadza nas do takiej świadomości, że cała ludzkość jest dla siebie, jesteśmy braćmi i siostrami. Mieszkamy w jednym domu, który jest ziemią, używając innej metafory, płyniemy na statku, no to nikt, kto jest, no nie wiem, odpowiedzialny, nie będzie tego statku rozniszczył, żeby zatonął on sam i inni jeszcze na tym statku. Tylko budzenie tej świadomości, takiej przynależności do jednej rodziny ludzkiej, która jest odpowiedzialna za miejsce, w którym mieszkamy, no jest taką ważną też chrześcijańską myślą mówiącą o tak powszechnym braterstwie. To ta ekologia w chrześcijańskim rozumieniu, ona ma prowadzić też do budzenia w nas takiego pragnienia braterstwa ze wszystkimi ludźmi. O tym papież Franciszek bardzo, bardzo mocno mówi, że to nawet nie chodzi tylko o to, żeby chronić przyrodę, co jest bardzo ważne, żeby zapewnić naszą przyszłość, ale też taka wizja tego, że jesteśmy mieszkańcami jednego domu, jednej ziemi, jednej przestrzeni, ma w nas wytworzyć taką potrzebę, żeby w drugim człowieku zobaczyć też obraz Pana Boga i zobaczyć w nim brata i siostrę.
I witamy pierwszego naszego radiosłuchacza i pewnie ogląda telewizję Trwam. Bardzo serdecznie witam. Halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże księżom. Oglądam z zaciekawieniem audycję.
Pana imię.
Prawda, tak nasuwa mi się. Moje imię Stanisław z Kujawsko-Pomorskiego.
Pięknie.
Nasuwa mi się właśnie ten nie tak dawno drażliwy temat na temat zwierząt futerkowych, pseudoekologów i tak dalej, nie? Wiele szumu. No w łańcuchu żywieniowym wiadomo, jak to wygląda, że jeden organizm żyje dzięki drugiemu. Najwyższą w koronie istnienia jest stworzony człowiek, Genezis, księga w ogóle. Bóg stworzył zwierzęta lądowe, wodne, powietrzne, żeby człowiekowi żyły i stwierdził, że jest to dobre, więc pozwolił im się rozmnażać, żeby zapełniały ziemię i powietrze i wodę. I to właściwie przemawia do mnie. Nie przemawia do mnie ta propaganda antyterrorystów, nie zabijajcie zwierząt, no bo jeszcze trochę, no to przestanie mi zabijać drób, brojlery, no bo ktoś tam już sobie w ten sposób myśli. Ja nie mam nic przeciw, ja nie jem mięsa drobiowego, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby ten drób chować i żeby służyło ludziom jako pożywienie. Zwierzęta futerkowe. No, na kożuchy się używa, na mięso też i tak dalej. I chyba też w księdze Genezis, tak mi się wydaje, że trzeci rozdział i chyba wers 21 jest napisane wyraźnie, że rodziców wypędził Pan Bóg z raju i zrobił im odzienie ze skór. Więc nie widzę żadnych przyczyności, że ja po prostu będę hodować zwierzęta futerkowe na skóry, na odzienie, nie dlatego, że sprawia mi przyjemność zabijanie jako czynność sama w sobie, tylko ona służy po to, żeby uzyskać towar, który przysparza ludziom wygody życiowe i w całym tego słowa znaczeniu. Jak się księża do tych spraw odnoszą, bo o ile zauważyłem, to nagonka na tych, prawda, hodowców zwierząt futerkowych, to pomogła tylko pośrednikom skupującym te skóry, gdyż od razu cena poleciała 3 razy na dół, nie? No i ci ludzie, prawda, nie mogąc nijak się pozbyć tych skór, sprzedają, bo muszą. Ktoś korzysta w bardzo taki zakamuflowany sposób. Także czy to pan poseł chyba Czabański i podobni jemu w tej grupie, no zrobili taką wilczą robotę, krecią, która godzi w interesy tych, co pracują na tych fermach, natomiast zrobili wielką przysługę dla tych, którzy nie widzą tych zwierząt, a tylko po prostu skupują skóry.
Tak, panie Stanisławie, zrozumieliśmy problem. Tak, zrozumieliśmy problem i za tą pierwszą część bardzo dziękuję. Pięknie tam pan podróżował po księdze Genezis i trafnie.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję, bo pan tu taki wnosi głos zdroworozsądkowy i to jest głos uzasadniony. Na szczęście te problemy pomału są rozwiązywane również w prawodawstwie polskim. Z niektórych zapisów tych ograniczających możliwości hodowli zwierząt futerkowych w Polsce już się rząd wycofał i myślę, że dalej będzie regulował te sprawy. Natomiast my, żeby tu wprost odpowiedzieć panu, śmierć i cierpienia zwierząt to jest coś naturalnego w środowisku naturalnym. Zwierzęta giną nieraz całymi dziesiątkami tysięcy, potrafią z głodu, z powodu suszy, z powodu jakichś trzęsień ziemi. Różne są.
No, słyszeliśmy o tak zwanym samobójstwie wielorybów.
Że na przykład, prawda?
Wypływają na plażę i
nie wiemy dlaczego. Więc śmierć zwierząt istnieje. Tu tylko chodzi o skalę, że nas zaczyna przerażać skala tego, co robi człowiek, żeby przeżyć. Ale ta skala nie...
Konsumpcji, właśnie. Tak. Konsumpcji, która...
No właśnie. Ale ta skala nie powinna nas przerażać, dlatego że zwierzęta tak samo cierpią zabijane w naturze, jak i cierpią zabijane w warunkach, przepraszam, że użyję tu słowa, produkcji. Bo no, jeśli zwierzęta są hodowane, tak, to dzisiaj się je produkuje, mięso z tych zwierząt. Więc ja myślę, że przeraża nas skala tego i no, myślę, że nie każdy byłby w stanie pracować przy takich no, angażujących psychicznie zawodach. Natomiast no, każdy chętnie już, jak jest towar przetworzony, idzie, bierze z półki i nie myśli, że to zwierzę musiało najpierw umrzeć, zostać zabite. Tak. Więc powracamy tu znowu do słowa konsumpcja. Jeśli zwierzęta są zabijane po to, żeby żywić i nic się z tego, co człowiek wytworzy, nie zmarnuje, to jesteśmy ludźmi, którzy dobrze rozumieją, jak zapanować i wykorzystać dobro, jakim jest również zwierzę dla człowieka. Ale jeśli robimy to bezmyślnie i w tym łańcuchu korzystania i konsumpcji, na przykład ostatni, który kupuje w sklepie, większość tego później wyrzuca, to on jest bardziej odpowiedzialny za ilość i za skalę tej tego zabijania dla produkcji, niż ten, który te zwierzęta hoduje i je później
jest
wprowadza.
Jest z nami kolejny słuchacz. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony język Chrystus, to Maria Zawsze Dziewicza.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jacek z Chicago. Pozdrawiam i szczęść Boże dla ojca prowadzącego i szczęść Boże dla mnie wspaniałych księży profesorów.
Witamy, panie Jacku.
Ja króciutko, no, raz mi taka siostra zakona powiedziała, tak mi powiedziała mi raz, że ziemi jest tyle urodzajne, co by wyżywiło 3 razy tyle ludności na ziemi. A widzimy, ile no, ludzi głoduje za chlebem, nie ma wody. Nawet tu w Ameryce mieszkam, to ile widzę ludzi żebrzą za chlebem. I moje takie pytanie, w czym problem? Czy państwa, czy zarządzania, czy nie ma pracy, że właśnie, że no, że ludzie głodują, że nie wiem, na chleb nie ma. Kogo, czym tu jest problem? Taka moja, chciałbym takie moje pytanie. To szczęść Boże z Panem Bogiem Maryją.
Szczęść Boże, panie Jacku, dziękujemy.
No to jest bardzo, bardzo głębokie i poważne pytanie głodu na
konkretnie,
świecie, takiej niesprawiedliwości.
Konkretnie.
No ten głód dotyczy osób, które żyją tutaj wśród nas, ale bardziej rozumiem, że to pytanie odnosi się do tych osób, które żyją gdzieś w krajach afrykańskich czy gdzieś w Azji, gdzie ten głód jest dużo większy aniżeli tutaj. Czyli widzimy, że jest swego rodzaju niesprawiedliwość w podziale pożywienia na świecie. No to jest wynik, może być też zmian klimatycznych, że te tereny, gdzie żyją te osoby gdzieś w Afryce, z powodu suszy, z powodu braku wody, no tego pożywienia jest znacznie mniej. Ale prawdą jest też, i o to wołał Jan Paweł II, no bardzo często o to, żeby przywrócić sprawiedliwość na ziemi. To znaczy, żeby stworzyć takie mechanizmy, żeby osoby, które są głodne, mogły normalnie żyć, żeby miały zapewnione to minimum egzystencjalne do tego, żeby dzieci nie musiały umierać z głodu. Czasami przyczyna tego głodu, ona może być wojna, to może być jakiś kataklizm, który jest niezależny od człowieka, ale bardzo często, i to pan Jacek o to pytał, że to wynika też z takich, jako pojedynczy ludzie często nie mamy dużego wpływu na to, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, ale potężne międzynarodowe instytucje takie kapitałowe, bankowe, myślę, że miałyby narzędzia do tego, żeby tę sprawiedliwość większą wytworzyć i dać takie mechanizmy, żeby te osoby, które są głodne, już nie tylko nawet, żeby one mogły otrzymać coś do zjedzenia, bo to jest tak, jak to polskie piękne przysłowie mówi, że czasami lepiej jest dać człowiekowi rybę, znaczy, jeżeli jest bardzo głodny, ale lepiej, dużo jest lepiej dać mu wędkę, żeby on tę rybę sobie mógł sam złowić, żeby on nie musiał cierpieć głodu, tylko żeby sam mógł wytworzyć to, co jest mu potrzebne do życia. Więc te mechanizmy, wiadomo, że kiedy jest kryzys, trzeba pomagać dostarczając żywność i organizacje humanitarne i Kościół i Caritas robi to wszystko, czyni to, ale dużo bardziej istotne jest to, żeby tworzyć takie mechanizmy właśnie też w ochronie środowiska, żeby w tych regionach, gdzie jest susza, gdzie jest rzeczywiście mało brakuje chleba, brakuje podstawowych środków do życia, żeby tworzyć takie mechanizmy, które zapewnią tym ludziom godne życie, żeby też oni nie musieli wędrować, żeby ta emigracja, z którą też jesteśmy konfrontowani we współczesnym świecie, żeby oni mogli wybrać w sposób wolny miejsce, w którym chcą żyć i żeby mieli zagwarantowane warunki do normalnej egzystencji.
Mnie się wydaje, że jednak wszystko to, co dzieje się w ekonomii, która by mogła opracować zasady tego podziału, i takiej pomocy oczywiście na miejscu, tam gdzie ci ludzie są. Myślę tutaj w tej chwili o żywności, o godnym życiu. Że ekonomia buduje ciągle zasady tylko dla bogatych. Że ci, którzy są nagradzani Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii, oni nie opracowują strategii dla Afryki, dla krajów głodujących, zupełnie nie. Tylko jak pomnożyć i zatrzymać i konsumować dobra przez bogatą grupę ludzi. Takie jest moje zdanie.
Tak, i to potwierdza taka nawet obserwacja zjawisk, które są nam dostępne chociażby w przekazie medialnym. Widzimy, że głodują te narody, które są zacofane technicznie, które nie mają dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań, będących wynikiem zapanowania człowieka nad przyrodą, bo to już powiedzieliśmy, że technika to jest po prostu często naśladownictwo tego, co natura ma już w sobie z racji tego, że jest naturą. Ale ten rozwój techniczny, jeśli zostanie zatracony cel, i to jest rozwój sam dla siebie, żeby powiększać. Mam nowy telefon, będę miał nowocześniejszy. I rzeczywiście widać, że to napędza konkurencję, a celem, który powinien również w korzystaniu z rozwiązań technicznych, bo tego nas uczy natura, być drugi człowiek. Być ten, z którym ja się powinienem podzielić nie tylko tym, co sam używam, ale też tym, co odkrywam, poznając naturę.
I kolejny telefon. Słuchacz jest z nami. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę Ojca, ja chciałam powiedzieć takie zdanie, bo nie bardzo rozumiem psalmu 32. Nie bądźcie nierozumni jak wół i muł, tylko ich wędzidłem okiełzać można, inaczej nie pójdą za tobą. A w Betlejem uklękły zwierzęta przed Chrystusem, a ludzie go ukrzyżowali. Jak mam to rozumieć?
Mamy ekspertów. Mamy.
Dziękujemy. To no pytanie tak jest bardzo na obrzeżach, wydaje się na pierwszy rzut oka na obrzeżach
naszego tematu.
Ale myślę, że jest to bardzo ciekawa myśl, taka skojarzenie, które pani wywołała, bo to dotyczy świętego Franciszka. Mówiliśmy tutaj wcześniej, że święty Franciszek rzeczywiście był tym świętym w historii Kościoła, który stworzył to, co nazywamy żłóbkiem, czyli czy takim przedstawieniem narodzin Pana Jezusa w Betlejem, gdzie święta rodzina, Maryja, Józef i mały Jezus w żłóbku. Więc te prezentacje w Gubbio i no, w wielu, wielu miejscach we Włoszech, gdzie żył święty Franciszek, one były w świecie franciszkańskim bardzo mocno pokazywane. I rzeczywiście w tych żłóbkach był przedstawiany osiołek i wół,
jako
stworzenie, które oddaje cześć swojemu stwórcy, który staje się człowiekiem. Więc jest to rzeczywiście taki bardzo symboliczny wyraz tego, pokazanie pewnej duchowości franciszkańskiej, która polega na tym, że cała natura, czyli te zwierzęta, które stają przed Panem Bogiem, człowiek, który staje przed Panem Bogiem, no cały świat natury, który w Betlejem był obecny, no jest włączony w proces zbawienia świata. I tak kontynuując tę myśl, żeby też sobie wyobrazić, że te pewne ideologie ekologiczne, które też istnieją we współczesnym świecie, i
musimy
ta ekologia chrześcijańska...
Musimy coś więcej powiedzieć w wieczornym programie.
Tak, ale w tym miejscu warto sobie uświadomić, że w tym takim chrześcijańskim rozumieniu ekologii człowiek zawsze będzie stał w centrum. Jest taki antropocentryzm, czyli postawienie człowieka w centrum historii zbawienia i całej ekologii, czyli to wszystko, co czynimy, ma człowieka, służyć człowiekowi. Natomiast bardzo często w tych ujęciach takich ekologicznych takie się odnosi wrażenie, przesadzam teraz znowu, że ochrona zwierzęcia, ochrona jakiegoś tam gatunku jest dużo ważniejsza niż inne sprawy dotyczące człowieka, czy wręcz nawet życia ludzkiego. Oczywiście teraz tak może bardzo, bardzo przerusowuję to, ale chciałbym pokazać,
że rzeczywiście to
ekologia w demokracji, w takim liberalnym społeczeństwie i ekologia w Kościele tym się różni, że człowiek w tym chrześcijańskim rozumieniu zawsze będzie koroną stworzenia, ale nie w takim sensie, że wszystko można dla niego poświęcić. Natomiast w tym rozumieniu no, człowiek staje się pewnym elementem całego stworzenia i czasami jego wartość, jego życia i jego godność no, jest niższa aniżeli jakichś tam innych istot. Więc to chciałbym, może w programie radiowym późniejszym będziemy mogli tę myśl jeszcze rozwinąć.
Ale myślę, że kategoria orzecznictwa, że wół jest jakiś tam bez rozumu i osioł uparty, to należy raczej do jego chwilowego nastroju, tego woła i osła, tak, który akurat my chcemy, żeby on nam służył, a on myśli coś po swojemu w tej chwili i nie jest nam posłuszny. I tutaj w psalmie jest tak ukazane, a nie jako degradacja tego kogoś, kto w naszych kolędach zawędrował aż do Betlejem, do Szopki i kłania się Panu Jezusowi. Tu nie ma żadnego konfliktu, tak sądzę. Kochani nasi goście, więc postawa chrześcijanina. To jest jeszcze, myślę, mały temat, który powinniśmy poruszyć. Jaka jest postawa chrześcijanina wobec tego, co nazwaliśmy stworzeniem, co nazwaliśmy naturą, która ma swoje prawa, które musimy szanować, bo od Boga mają dane, tak, i zachowywać proporcje człowiek, stworzenie, natura.
W chrześcijaństwie, już tutaj Zenon się do tego odniósł, człowiek jest ukoronowaniem całego dzieła i z racji tego, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ma w sobie również to piękno, które ma natura, od tej strony patrząc ekologii chrześcijańskiej. Czyli piękno natury pokazuje nam w człowieku, że on jest dla Boga piękny, nie tak jak my w swoich kategoriach to oceniamy, tylko dla Boga. To jest jedna prawda, a druga jest ta, że to piękno i podobieństwo do Boga niestety nie potrafi zakryć tych defektów, bo to jest jedynie obraz. My nie jesteśmy Bogiem, tylko jesteśmy jedynie obrazem. I to samo dostrzegamy w naturze, więc człowiek z naturą ma bardzo dużo wspólnego. A co go różni? Inny cel. Natura jest wyposażona w prawa, które Kościół określił jako słuszną autonomię rzeczywistości ziemskiej w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele Gaudium et Spes, czyli radość i nadzieja. Określone to jest jako prawa, które Bóg stwarzając nadał tej naturze i nie musi tą naturą sterować, bo te prawa sprawiają, że natura sama z siebie potrafi funkcjonować w oparciu o te prawa. Chociaż prawa pochodzą od Boga i w ten sposób natura do Boga się odnosi. Natomiast człowiek się różni od natury tym, że jemu został przez Boga nadany inny cel. Osiągnąć życie wieczne. I człowiek nigdy się nie zrówna z naturą i nigdy natura się nie zrówna z człowiekiem. Właśnie przez ten ostateczny cel, jaki Bóg zadał człowiekowi. I tylko Bóg może być przyjacielem człowieka, i człowiek może być przyjacielem Boga.
Mamy telefon. Bardzo się cieszymy. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże. Antoni ze Śląskiego.
Witamy pana Antoniego.
No i chodzi mi o tą ekologię w ogóle tych narodów afrykańskich, bo chodzi o żywność, że oni nie mają się czym żywić i w ogóle i ta emigracja cała tutaj z Afryki przychodzi do Europy i to właśnie jest cały problem tej emigracji tego, że tam po prostu szejkowie nie potrafią tym ludziom sprzyjać ekologii ziem, uprawy tych ziem, żeby po prostu oni nie emigrowali. Przecież my tu po wojnie tak samo myśmy żyli tylko z części ziemi, która nam Pan Bóg stworzył i w ogóle tylko mi o to chodzi. Dlaczego tam szejkowie nie zezwalają tym ludnościom żyć z powrotu, z powodu głodu i tych innych warunków?
Dziękujemy. Tak, słuchamy Panie Antoni. Dziękujemy i przyjęliśmy pytanie tak. I rozpoczynamy debatę.
Tak, jest to... No jest to bardzo ważne pytanie, w jaki sposób można by zagwarantować tym osobom, które tam żyją, w tych krajach, które mają ten ciężki klimat, taki gorący afrykański, żeby oni tam mogli żyć. I rzeczywiście technologia nam bardzo pomaga. No i my jako palotyni w wielu miejscach afrykańskich pracujemy, podobnie jak ojcowie redemptoryści. I w wielu miejscach naprawdę można tym ludziom pomóc. Są już urządzenia, które pozwalają na przykład odsalać wodę.
Nie, czyli głębinowe.
Studnie głębinowe można budować, które sprawiają, że można zakładać panele elektryczne, bo akurat energia elektryczna, słoneczna jest tam łatwa do pozyskania i też można stworzyć pewne warunki takie, żeby te osoby mogły rzeczywiście tam spokojnie żyć i stworzyć taką swoją przestrzeń, no, która umożliwi im godne życie. Więc na pewno technologia w tym zakresie może być bardzo pomocna. I wiele rzeczy takich dobrych. Myślę też, no, jako Kościół, jako nasze organizacje, jako zgromadzenia zakonne, próbujemy tym osobom pomagać.
W ogóle Caritas.
Ja powiem też, że tam, kiedy rozmawiamy o takich krajach właśnie afrykańskich i o ekologii, bardzo często one używają technologii, która w Europie, czy w innych krajach, czy w Ameryce już jest przestarzała. I na przykład, no nie wiem, jest taka w Afryce, kiedy tam odwiedzam moich współbraci, czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej, czy w Rwandzie, używanie toreb plastikowych, nie? To jest taki bardzo ciekawy przykład, że w Rwandzie jest wprowadzone prawo, które zakazuje używania toreb plastikowych, bo one rzeczywiście zaśmiecają środowisko i są zupełnie zbędne. Można używać torby, no nie wiem, z trawy, z jakichkolwiek papierowe czy inne, które są bardziej takie oszczędzają o środowisko. I można zobaczyć, jaka wielka jest różnica pomiędzy Rwandą a Wybrzeżem Kości Słoniowej. Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie nie ma tego zakazu, naprawdę te ulice są po prostu zasypane plastikiem. bo tego plastiku jest dużo produkowane i on sobie no, zaśmieca środowisko. Zwierzęta to często spożywają. No, jest dużo problemów z tym związanych. Rwanda, która jest bardzo takim, no, akurat pod tym względem bardzo takim rygorystycznym, powiedziałbym, krajem, te przestrzenie miasta, wiosek są bardzo czyste. Jest to oczywiście no, jeden tylko taki przykład tego, że można, wprowadzając pewną edukację, pewne zachowania zmieniając też ludzi, można doprowadzać tego, że tamte przestrzenie życia stają się bardziej takie przyjazne dla człowieka i są przestrzenią dobrego no, zakładania rodzin i no, budowania też swojej przyszłości na tamtych terenach. Więc chciałbym powiedzieć, że z jednej strony technologia, a z drugiej strony edukacja mogą być takimi pomocnymi narzędziami do tego, żeby Afryka, wiem, że wielu ta subsaharyjska Afryka też prowadzone są całe programy zalesiania, żeby rośliny tam mogły rosnąć, no, żeby ta przestrzeń była bardziej przeznaczona dla ludzi. Więc takie projekty na pewno są i Kościół z pewnością w tych projektach bardzo mocno uczestniczy.
Nie mamy wątpliwości. Także w edukacji jedna z sióstr, która pracuje w Kamerunie, opowiada, że wykształcenie tam jednego chłopca czy dziewczynki w rocznej skali to jest $300. To jest po prostu dla nas nic. I wielu jest z Polski takich indywidualnych ofiarodawców, którzy po prostu do tej szkoły wysyłają tę kwotę i wiedzą, że kolejny rok młody człowiek nauczył się czegoś, bo chodzi tutaj o zdobywanie wiedzy, a jak jest wiedza zdobywana, to już i zupełnie inny świat się przed nimi otwiera. Ale tylko gdzieś tam mi jeszcze koło pamięci brzmi głos pana Antoniego, że to, co się dzieje dzisiaj w Europie, ta emigracja czy migracja, jakkolwiek to nazwiemy, to nie wcale z tej racji, że szejkowie tam coś robią, tylko całą północną, wiemy, Afrykę w jakiś sposób naruszono nieszczęśliwy, nie za dobry system, że w tych krajach rozpoczął się wielki chaos, wielkie bitwy, niekoniecznie plemienne. No i Europa, która w tym partycypowała, teraz przyjmuje tych ludzi, którzy zostali po prostu pozbawieni racji do istnienia, życia, nie wiem, rozwoju.
Tak, to jest w ekologii, musimy pamiętać, że jest nie tylko problem ochrony natury i środowiska naturalnego, ale również powinniśmy mieć cały czas na myśli ochronę środowiska ludzkiego. W tym wymiarze wspólnotowym, tu już wspomniał Zenon o katolickiej nauce społecznej, w której pojęcie sprawiedliwości, właściwie zastosowanej w relacjach międzynarodowych, przywróciłoby równowagę również tę w środowisku ludzi, w ludzkości. Samo pojęcie sprawiedliwości, gdyby uszanować to, jak to pojęcie powinno być rozumiane przez tych, którzy myślą nie tylko o sobie egoistycznie, ale myślą o innych. Ale w tym rzeczywiście, co dostrzegamy w tej chwili na naszych oczach, niestety no ostatnio znowu była tragedia, bo zatonął kolejny ponton z ponad setką ludzi, którzy nie zdołali się uratować, nikt im nie mógł przyjść z pomocą. To widać, że to jest raczej pęd właśnie za możliwością konsumpcji, bo to są migranci ekonomiczni. To są ludzie, którzy chcą wejść w to bogactwo i rzeczywiście ci, którym się udało, a dzisiaj znowu komunikacja jest otwarta, więc jeśli już ktoś się znalazł na Zachodzie, to komunikuje swoim w kraju, którzy zostali, że rzeczywiście jest tak, jak im opowiadano. Tu nie trzeba pracować, są zasiłki, wszyscy
przybywają.
Tak, i to jest kolejne zaproszenie dla następnych, ale to są konsumenci, którzy na razie nie potrafią nic w te społeczeństwa, do których przybywają, wnieść oprócz innej kultury, innej religii, innych tradycji i problemów związanych również z ich fizycznością, no bo jak wiemy, przynoszą ze sobą również choroby, przynoszą problemy, z którymi trzeba będzie w najbliższym czasie sobie zacząć radzić. Więc problem ekologii to jest nie tylko problem właśnie tego środowiska i czystości środowiska, ale to jest również problem, jak pojmujemy wspólnotę ludzką, czyli środowisko ludzkie. Jeśli tu oderwiemy się, zwłaszcza w pojmowaniu tego, jak powinniśmy patrzeć na środowisko ludzkie od Boga i zrezygnujemy, czy odejdziemy od tego głównego celu, jaki Bóg ludzkości wyznaczył, to niestety jesteśmy zdani na nieprzewidywalne zachowania ludzi, bo widzimy, że to nie jest wyreżyserowana z góry akcja, jaką jest migrowanie ludzi z biednej Afryki i nie tylko, bo widać na przykładzie Ameryki, Stanów Zjednoczonych, że oni mają znowu problem Ameryki Łacińskiej, że wszyscy chórem chcą przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych i znaleźć się w raju, żeby stać się prawdziwie konsumentami.
No, bo jest też chyba taka zasada, której musimy bronić i to bardzo zdecydowanie, że wartością w tym problemie, o którym mówimy, niesłychaną jest ojczyzna, która jest dana każdemu człowiekowi i to nie jest przypadek, że nazywamy ją matką, czyli teren, język, ludzie, cała historia, powiedzmy, natury, w której żyją, modelu życia, który został przez pokolenia wypracowany, religii, Boga.
Tak, to prawda, że naszą naturalną potrzebą, i to dotyczy wszystkich ludzi na całym świecie, jest taka chęć, żeby mieć swój własny dom, że ta przestrzeń geograficzna, ta ziemia, w której wyrastaliśmy, no ma dla nas jakieś bardzo, bardzo szczególne znaczenie i myślę, że gdyby ktokolwiek miał wybór, gdzie chciałby zamieszkać, to chciałby jednak wrócić do swojego początkowego źródła, skąd jego rodzina pochodzi, żeby przynajmniej zobaczyć to miejsce, żeby doświadczyć tej przestrzeni, w której się wychowywaliśmy. A zatem jest to bardzo, bardzo takie głębokie, taka potrzeba w nas, nie? Żeby ta ekologia, to słowo eko, czyli oikos, to oznacza dom, posiadanie domu. Więc naszym domem jest cała ziemia i o tym mówi ekologia, ale też na tej ziemi jest jakieś jedno szczególne miejsce, w którym jest nasza ojczyzna i nasz dom. I myślę, że taka ekologia, czyli taka autentyczne poszukiwanie tego domu, znalezienie go tutaj dla każdego człowieka na ziemi, no jest największym pragnieniem papieża i katolickiej nauki społecznej, żeby każdy na tej ziemi miał swoje miejsce i sprawiedliwie i z godnością mógł całe życie swoje przeżyć.
Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do naszego studia, podjęcie tematu. Zapraszam naszych radiosłuchaczy i telewidzów Telewizji Trwam na nasze spotkanie o 21:30. Będziemy kontynuować temat ekologia w Kościele i demokracji z naszymi bardzo miłymi gośćmi, księdzem profesorem Janem Przybyłowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także z księdzem doktorem Zenonem Hanasem Palotynem, również z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bóg zapłać, szczęść Boże i wszystkich pozdrawiamy.
Tak jest. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Thank you.